Drodzy współbracia w kapłaństwie, w życiu zakonnym, drodzy członkowie Bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polski, drodzy bracia i siostry. W sercu dzisiejszej liturgii słowa pojawił się psalm 130, ten słynny psalm De Profundis, który często pojawia się w liturgiach pogrzebowych. Rozpoczyna się on od słowa z głębokości. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Ale ten termin głębokości w Biblii hebrajskiej, czyli w potężnych partiach Starego Testamentu pisanych w oryginale hebrajskim, występuje zaledwie kilka razy. I za każdym razem ten termin głębokości pojawia się w jakimś znaczeniu negatywnym. Głębokości otchłani, głębokości przepaści, głębokości wód, głębokości morza, które uśmierca. I także to użycie tego terminu głębokości w naszym psalmie ma swoje konotacje negatywne. Gdy wczytujemy się w dalszy ciąg, w dalsze brzmienie tego psalmu, dostrzegamy, że psalmista woła z głębokości zła, z głębokości grzechu. Moi drodzy, z kontekstu jednoznacznie widzimy, że nasza modlitwa, oczywiście, może przeobrażać się w uwielbienie, ale dopóki jesteśmy w tym ciele, na tym świecie, nasza modlitwa wypływa najczęściej z naszych potrzeb, pragnień, lęków i strachów. Człowiek pośród swojej modlitwy wykrzykuje, że coś mu zagraża, że jest w jakiejś większej czy mniejszej potrzebie. Podstawowy krzyk, który wydobywa się z głębi człowieka, to ten, by został on wybawiony od śmierci, wybawiony od grzechu, by został zbawiony. Zwróćmy uwagę na słowa pojawiające się w tym psalmie, któż się ostoi. Użyty tu termin chce zasugerować postawę niezachwianego stania na nogach. Idea jest następująca. Jeżeli Bóg zechce zachować pamięć o naszych winach, o naszych grzechach, nikt z nas nie będzie mógł utrzymać się na nogach. Jeśli Bóg stanie się tym, który liczy, który sumuje nasze grzechy, nie utrzymamy się na nogach przed Nim. Bóg jednak nie jest tym, który chce sumować nasze grzechy. On jest przede wszystkim tym, który przebacza nasze grzechy po to, abyśmy żyli w bojaźni. Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią, czytamy w tym psalmie. Czym jest bojaźń? Jest konsekwencją przebaczenia. Bóg najpierw nam przebacza i na skutek tego wzrastamy w bojaźni. Trzeba tu rozróżnić jednoznacznie dwa pojęcia. Lęk, strach przed Bogiem oraz bojaźń wobec Boga. Jeżeli ktoś chciałby to zagadnienie przeanalizować bardzo szeroko, polecam wspaniałą pracę doktorską pani Bruny Costa-Curti, La paura e timore di Dio nella Bibbia ebraica, czyli lęk i bojaźń Boża w Biblii hebrajskiej, w której to pracy pani Bruna Costa-Curti, głosząca od dziesięcioleci Słowo Boże i wykładająca Słowo Boże na rzymskich uczelniach, wyjaśnia, iż lęk, strach przed Bogiem jest postawą niewłaściwą. Jeżeli ktoś wobec Boga odczuwa lęk i strach, To znaczy, że nie wierzy w Boga Biblii, w Boga Jahwe, w Boga chrześcijan, ale w jakiegoś Boga pogańskiego. Natomiast postawą właściwą wobec Boga jest postawa bojaźni. Czym ona jest w Biblii hebrajskiej? W postawie bojaźni zawierają się dwa główne elementy. Element pierwszy – uznanie ogromu, majestatu, potęgi, wszechmocy Boga. I element drugi – ukochanie takiego Boga. Miłość jest częścią składową szerszego pojęcia, jakim jest bojaźń wobec Boga. I wczytując się w ten psalm, możemy zorientować się, że Boże przebaczenie jest tak wielkie, ma taki ładunek mocy, że jest w stanie zniszczyć konsekwencje grzechu, zniszczyć śmierć. Stąd czytamy w tym psalmie: w Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza, oczekuję na Twoje słowo. A więc bojaźń owocuje postawą nadziei, która odnosi się do tego, który może zbawić. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. Strażnicy pośród nocy. Powinniśmy tu wziąć pod uwagę noc w starożytnym mieście, gdzie nie było żadnych wielkich świateł rozświetlających mroki i w związku z tym noc była czasem doświadczania wielkiego zagrożenia, niebezpieczeństwa. Strażnicy mieli przed sobą bardzo skromniuteńkie światło łuczywa czy pochodni, które mogli oświetlić bardzo niewielki teren wokół siebie. Z każdego zakamarka, spowitego ciemnościami, mogły czyhać na nich różne niebezpieczeństwa, także niebezpieczeństwo śmierci. Wyczekiwanie poranka przez nich było wyczekiwaniem niemalże na ocalenie, na zbawienie. Wiemy, że gdy nadejdzie poranek, nie grozi nam wtedy już niebezpieczeństwo. Psalmista nie boi się nadejścia dnia. Nie lęka się tego, że wyjdą na światło dzienne jego grzechy. Odwołuje się w tym do Boga, który jest wybawicielem, oswobodzicielem, zbawicielem. Potem w tym psalmie przechodzi się od poziomu osobistego na poziom wspólnotowy. Bóg, wyzwalając Izraela, powtarza niejako jego doświadczenie wyjścia z ziemi egipskiej, ziemi niewoli. Bóg wydobywa go z tych największych głębokości, które są głębokościami zła, przewrotności i grzechu. Zatrzymajmy się nad tym problemem, co znaczy, że Bóg przebacza. W jaki sposób przebacza? Często funkcjonuje mniemanie, że Bóg jest sędzią i że osądza nas na bazie naszych grzechów. Nie za bardzo da się utrzymać tego typu spojrzenie w relacji Boga do nas, póki żyjemy na tym świecie. Bóg nie jest sędzią w tradycyjnym, ziemskim rozumieniu tego słowa z dwóch powodów. Powód pierwszy. Sędzia nie może przebaczać. W sądownictwie nie istnieje coś takiego jak przebaczenie. Nawet jeżeli jest zasądzenie kary w zawieszeniu, to ta kara ciągle wisi. Jeżeli ktoś, kto ma karę w zawieszeniu, dopuściłby się kolejnego wykroczenia, odwieszana jest ta kara i zarządzana kolejna. Kara ma być proporcjonalna do winy. Nawet jeżeli istnieje coś takiego jak amnestia, to zawsze jest to po pewnym czasie już odbytej kary, skrócenie dalszego wymiaru tejże kary. Sędzia ziemski nie może przebaczać, a Bóg pragnie ciągle nam przebaczać. I to jest pierwszy powód, według którego nie możemy patrzeć na Boga tu i teraz jako na sędziego. Powód drugi. Sędzia, aby mógł rozsądzać daną sprawę, nie może rozstrzygać spraw, wobec których jest jakoś emocjonalnie zaangażowany. Sędzia musi być emocjonalnie obojętny wobec spraw, które rozstrzygam. Jeżeli jestem sędzią i ktoś zamordował moją żonę, ja nie mogę tej sprawy prowadzić, bo nie jestem emocjonalnie obojętny wobec tej sprawy. Bo albo szybko kogoś postaram się uniewinnić, dlatego że uwolnił mnie od największego ciężaru mojego życia, jakim jest moja żona, albo też wyznaczy karę bardzo wielką, nie uwzględniając argumentacji, że to ona rzuciła się na kogoś z siekierą, ktoś tę siekierę wyrwał, dziabnął, no i śmierć gotowa. A Bóg pragnie nam nieustannie przebaczać i pragnie nieustannie angażować się, mówiąc językiem ludzkim, emocjonalnie w także sytuację grzechu. Każdy nasz grzech, nawet jeżeli wydawałby się grzechem bardzo niewinnym, rani jakoś to serce naszego serca, którym jest sam Bóg. Jak więc postępuje Bóg, dopóki żyjemy tu, na tej ziemi? Bóg z głębi serca pragnie nam przebaczać, ale pełnia przebaczenia, mówiąc językiem ludzkim, wymusza na Bogu niezbędność upomnienia nas. Z tym, że jedynym motywem upominania nas przez Boga na różne sposoby jest Boże pragnienie, abyśmy tego zła nie dopuszczali się już nigdy więcej. Zechciejmy na takiego Boga, który pragnie nieustannie nam przebaczać, ale jednocześnie na tego Boga, którego rani każdy nasz grzech, otwierać się, póki istniemy na tym świecie. Inny wymiar spotkania z Bogiem zaistnieje bowiem po przekroczeniu granicy śmierci. I w tym duchu zanieśmy teraz do Boga nasze serdeczne modlitwy, błagając o miłosierdzie dla nas i dla świata całego.